Czytamy dzisiaj w Ewangelii rodowód Jezusa Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. Ten tekst może wydawać się bardzo nudny, w końcu są to tylko imiona, wszystkie z hebrajskiej tradycji, a w związku z tym nie używane przez nas na co dzień. Ale te imiona są bardzo ważne w historii naszego zbawienia. Rodowód, słowo mówi o rodzeniu się, a zatem samo to słowo uzmysławia nam, że chodzi tutaj o Jezusa Mesjasza, który jest prawdziwym człowiekiem. Mateusz zaczyna od Abrahama, ten rodowód, a w Ewangelii świętego Łukasza, który był poganinem, ten rodowód prowadzony jest w drugą stronę do Adama, ojca zarówno pogan, jak i Żydów. Rodowód, który czytamy u Mateusza, ma wykazać, że spełnia się obietnica złożona w Starym Testamencie. To znaczy, że Mesjasz przychodzący, Jezus, jest potomkiem Abrahama, potomkiem Jakuba, potomkiem Judy, potomkiem Izajasza, potomkiem Dawida, potomkiem Zorobabela. Jeśli wszystkie te imiona są w genealogii Jezusa, to znaczy, że wszystko się zgadza. To właśnie ten człowiek. Abraham występuje tutaj jako ojciec wierzących, jako ten, który pierwszy uwierzył Bogu jedynemu, opuścił swój kraj rodzinny z tego powodu. Historia zaufania Bogu bardzo dobrze opisana jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków i każdy, kto chce zgłębić tę tajemnicę wiary Abrahama, może wiele ciekawych rzeczy tam odnaleźć. W genealogii Jezusa u Mateusza historia Izraela podzielona jest na 3 etapy po 14 pokoleń każdy. Osoba króla Dawida ma tutaj wskazywać na to, że Jezus jest potomkiem królewskim. Ale imię Dawid ma także jeszcze inny sens w tym właśnie rodowodzie Jezusa. Słowo Dawid etymologicznie oznacza umiłowany Boga. Natomiast przyjęty sposób oznaczania osób za pomocą liczby w tradycji hebrajskiej, który zwiemy gematrią, pokazuje nam imię Dawida i odpowiadającą jemu liczbę 14, litera D4, W6, D4. I teraz te 14 pojawia się w rodowodzie Jezusa 3 razy. Możemy powiedzieć, to oznacza, że to jest właśnie rzeczywiście ten najbardziej Dawidowy Mesjasz. Tak? Ale idąc za etymologią imienia Dawida, możemy powiedzieć, że to jest ten najbardziej umiłowany przez Boga człowiek, ten, który się pojawił pośród ludzi. Zastanawiając się z obecność kobiet w rodowodzie Jezusa, ponieważ na ogół w tych rodowodach, genealogiach występowali mężczyźni. Kobiety są szczególne. Tamar owdowiała synowa Judy, który to Juda, miał z nią 2 synów bliźniaków. I ta historia opisana jest jako grzech Judy w Księdze Rodzaju. Mamy Rahab, kananejską prostytutkę z Jerycha. Rut, Moabitkę, która stała się przodkiem Dawida, wchodząc w związek małżeński z Boozem w niezupełnie czysty sposób. I wreszcie żona Uriasza Hetyty, z którą król Dawid dopuścił się cudzołóstwa, a następnie, starając się to ukryć, zamordował jej męża. Gdybyśmy to my wybierali Panu Jezusowi przodków, z pewnością wybralibyśmy lepszych. Ale to jest taka genealogia, tacy przodkowie, których Bóg sam wybrał. I ta genealogia i obecność ludzi, którzy w sposób oczywisty są grzesznikami, uzmysławia nam, jak bardzo upadła była nasza ludzka natura. Jak daleko uciekła ona od Boga, kiedy ten przyszedł, aby ją przyjąć i aby ją uleczyć. Zaiste nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe, mówi autor listu do Hebrajczyków. Dokładnie takie jest to potomstwo Abrahamowe. Genealogia pokazuje nam, że poganie, kobiety, niewolnicy na równi z Żydami, mężczyznami, ludźmi wolnymi mają dostęp do zbawienia. I wreszcie w Ewangelii, w rodowodzie pojawia się piąta kobieta, Maryja. Jej miejsce jest tutaj wyjątkowe, bo jest to kobieta, która jest nowym początkiem ludzkości. Jej archanioł Gabriel zwiastuje, że zostanie matką Syna Najwyższego. Zwróćmy uwagę, że ani archanioł Gabriel, ani ewangelista Mateusz nie potrafią zbyt wiele powiedzieć o tym, jak się to stanie. Mówią tylko z Ducha Świętego. Reszta jest tajemnicą. Słowo stało się ciałem. Orygenes mówi, że dzieje się to podobnie jak ze słowem człowieka w momencie, kiedy zostaje ono zapisane na papierze. Słowo, które wypowiadamy, czy które myślimy, jest niewidoczne, nieuchwytne, ale kiedy zapiszemy je na karcie, można je zobaczyć, można je także dotknąć. Tak jest ze słowem przedwiecznym, które za sprawą tego, że przyjęło ciało z Maryi Dziewicy, za sprawą Ducha Świętego, można zobaczyć i dotknąć. Myślę, że ten czas, którego doświadczamy teraz, to także czas wielkiej wdzięczności Kościołowi za to, że Ewangelia, to znaczy dobra nowina o zbawieniu, dotarła aż do nas. Za to, że możemy przeżywać te wielkie tajemnice Adwentu Bożego Narodzenia, a przecież moglibyśmy o niczym w ogóle nie wiedzieć, gdyby nie było Kościoła.